Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Testy wiedzy zyskały sobie u nas sporą popularność. Czy to w formie teleturniejów, konkursów, czy po prostu pytań, zawsze przyciągają chętnych do sprawdzenia swojej wiedzy lub też pasji. Niedawno w Opolu odbyła się trzecia edycja Wielkiego Testu Wiedzy, zaś jego tematem była pierwsza dzielnica Związku Polaków w Niemczech, działalność kulturalna, społeczna i polityczna. Organizatorem testu było Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Opolu, z panią prezes profesor Anną Pobóg-Lenartowicz, zaś współorganizatorem był Uniwersytet Opolski w osobie rektora profesora Marka Masnyka. W tym roku minęło 100 lat od powołania pierwszej dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, która jako siedzibę wybrała przedwojenne Opole. Oto, czy to jest wiedza powszechna? Zapytał panią profesor Annę Pobóg-Lenartowicz mój redakcyjny kolega Sebastian Pec.
Obawiam się, że dla dzisiejszego młodego pokolenia rzadko spotykana, może dlatego, że to już 100 lat minęło utworzenia tej pierwszej dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. Jak ja chodziłam do szkoły, a muszę powiedzieć, że chodziłam też do specyficznej szkoły, bo do szkoły imieniem Powstańców Śląskich, to mieliśmy nie tylko styczność z członkami Związku Polaków w Niemczech, ale też dużo na temat działalności tych osób w okresie międzywojennym się mówiło. Więc dla mnie nie była to wiedza całkowicie zapomniana, ale mam świadomość, że dzisiaj rzeczywiście to może być temat bardzo niszowy.
Podczas testu mieliśmy gości w kategorii VIP, ale też było dużo młodych ludzi. To chyba cieszy najbardziej, zwłaszcza tych takich najmłodszych, jeśli chodzi o szkołę podstawową.
Tak, rzeczywiście byliśmy mile zaskoczeni tą frekwencją. Jeszcze 2 tygodnie temu były duże obawy, czy ktokolwiek się zgłosi, a dzisiaj w tej kategorii Open mieliśmy chyba 57 osób. Głównie to była młodzież z liceów, nie tylko zresztą opolskich. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, to tutaj zadanie było trochę ułatwione, dlatego że szkoły podstawowe występowały w drużynach 3-osobowych. No, udało nam się przynajmniej kilka tych drużyn ze szkół podstawowych Opola i miejscowości podopolskich namówić do udziału w tym konkursie i myślę, że im się też duże słowa za odwagę należą. Chociaż jak za chwilę sprawdzimy te testy, to może się okazać, że ci uczniowie ze szkół podstawowych uzyskali lepsze wyniki niż ta młodzież w kategorii Open, ale to są 2 różne kategorie, także nagrody będą jakby przyznawane oddzielnie. Pytania układali specjaliści, czyli pani profesor Adriana Dawid i pan profesor Mariusz Patelski z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Oboje są specjalistami właśnie od tej tematyki. Natomiast oni także układali pytania w teście, który odbył się 2 lata temu, poświęcony stuleciu powstań śląskich plebiscytu. I powiem szczerze, ponieważ byłam i przy jednym, i przy drugim teście, ponieważ oddział opolski PTH był organizatorem obu tych wydarzeń, że tamten test był o wiele trudniejszy. Po prostu układający pytania uznali, że ta tematyka jest bardziej znana, tym bardziej, że stulecie powstań właściwie przez 3 lata było obchodzone, tak od 2019 do 2021, że jest dużo szkół imieniem Powstań Śląskich, no i też odbywało się dużo uroczystości związanych z tą rocznicą i tamte pytania rzeczywiście były trudne. Natomiast tutaj wiedzieliśmy też, że nie ma dużo materiałów. Tak naprawdę jedyną książkę na temat dzielnicy pierwszej Związku Polaków w Niemczech wydał obecny rektor Uniwersytetu Polskiego, pan profesor Marek Masnyk i jest to Biały Kruk. Zresztą jako Biały Kruk pan profesor dzisiaj postanowił ofiarować tę swoją książkę zwycięzcy tego testu. Posiłkowaliśmy się także albumem, które wydało Archiwum Państwowe w Opolu i który zresztą album jest w formie PDF-u dostępny na stronie internetowej. My także jako PTH Oddział w Opolu od kilku miesięcy prowadziliśmy fanpage poświęcony właśnie dzielnicy pierwszej Związku Związku Polaków w Niemczech, gdzie zamieszczaliśmy różnego rodzaju informacje, czyli biogramy działaczy, ale także zdjęcia z różnych uroczystości, z różnych akcji, z różnych imprez organizowanych przez Związek Polaków w Niemczech. I te pytania, które zostały dzisiaj przedstawione, one były właściwie pochodną tych trzech źródeł, tak? Czyli rzeczywiście autorzy starali się odwołać także do fanpage'a. Tam były chyba dwa takie pytania pokazujące te zdjęcia, które były bardzo popularne i często przywoływane właśnie u nas na fanpage'u. Były też pytania z tego albumu o Związku Polaków w Niemczech. Mieliśmy świadomość, że możliwości dotarcia do informacji są na pewno o wiele bardziej skomplikowane niż w przypadku powstań śląskich, więc starano się z jednej strony te pytania ułożyć tak, żeby dało się na nie w jakiś sposób odpowiedzieć. Natomiast z drugiej strony, no nie mogły być one za łatwe, dlatego że nagrody w tym konkursie są jednak wysokie. To był zresztą jeden z argumentów, który zachęcał potencjalnych uczestników, prawda? Myślę, że dla ucznia szkoły średniej nagroda w wysokości 3000 zł to jest jednak no, sporo pieniędzy. Muszę wyrazić tylko jedno ubolewanie, jeżeli mogę sobie na to pozwolić. Otóż muszę stwierdzić, że mimo wielokrotnej zachęty bardzo mało studentów historii, czy w ogóle studentów zgłosiło się do tego testu. W przeszłości było tak, że te główne nagrody zdobywali właśnie studenci, którzy potrafili, nie wiem, na dwa tygodnie przed testem przysiąść, przeczytać ileś tam książek, bo stwierdzili, że taka kwota nagrody, a te nagrody wtedy były nawet jeszcze mniejsze niż w tym roku, bo w tym roku też mieliśmy świadomość, że musimy dać dość duże nagrody, żeby zachęcić uczestników do wzięcia udziału w tym teście, prawda? Że przecież to na pewno nie jest takie łatwe na co dzień do zdobycia. Więc tutaj trochę mnie martwi taki brak zaangażowania studentów. Nawet jeden tutaj z nauczycieli mnie spytał o to, jaki jest tego powód. Nie wiem, może krzywdzę tych studentów, ale mam takie wrażenie, że chyba lenistwo.
Słyszałem, jak pani profesor rozmawiała na korytarzu z jednym z uczestników właśnie a propos na przykład znajomości nazwy ulic, że ludzie nie wiedzą przy jakiej ulicy mieszkają, nie wiedzą, kim była ta postać. I to jest na przykład też takie dosyć ciekawe. To idąc tym topem też można właściwie historię krzewić.
Oczywiście, ale to też rozmawialiśmy w kontekście podstawy programowej, tak? Kiedyś było tak, jeszcze całkiem niedawno, że nauczyciel miał na przykład 10 godzin do realizacji tak zwanej ścieżki regionalnej. To u nas na Śląsku się bardzo dobrze sprawdzało. Myśmy zresztą mieli na historii taką specjalność śląskoznawczą i wtedy ci nauczyciele, ci absolwenci właśnie tej specjalności nauczycielskiej, oni szli przygotowani do tej szkoły i w zależności od tego, w jakim tam rejonie mieszkali, mogli w ramach tych 10 godzin mówić tylko i wyłącznie o historii lokalnej. Jeszcze wcześniej nie było jakby tych godzin dedykowanych tylko historii regionalnej, ale jednak nauczyciel miał kilka godzin do swojej dyspozycji, które mógł zagospodarować na te tematy, które uznał za właściwe, czy za ważne, czy za potrzebne, czy za takie, w których się szczególnie specjalizował. W tej chwili ta podstawa programowa, jak wiem, jest przeładowana. Właściwie nie ma miejsca na samodzielność. Więc jeżeli w podstawie programowej nie ma informacji o tych działaczach na Śląsku w XIX wieku, czy o powstaniach, czy o plebiscycie, czy o Związku Polaków w Niemczech, a wiemy, że nie ma tego, to nauczyciel może to tylko w ramach dobrej woli gdzieś o tym napomknąć, wspomnieć. Natomiast on musi wpisać konkretny numer, konkretnego tematu z podstawy programowej. Więc problem znajomości patronów naszych ulic to jest jedna rzecz, ale pamiętajmy, że jest całe mnóstwo osób bardzo zasłużonych, chociażby dla historii Opola, którzy nie są patronami ulic, tak? Kazimierz I Opolski, owszem, doczekał się pomnika i chwała za to władzom miasta. No teraz w kontekście tych wykopalisk wiemy, że był także budowniczym tego pierwszego kościoła tutaj dzisiaj katedralnego. Natomiast on nie jest patronem żadnej ulicy, nie jest patronem niczego. Jego żona Wiola, która według mnie uratowała księstwo opolskie przed całkowitą likwidacją, swoją zdecydowaną postawą, zaangażowaniem i właśnie wysłaniem skargi do papieża, a więc ocaliła właściwie księstwo opolskie, w żaden sposób nie jest nigdzie wspominana, prawda? Więc z jednej strony mamy oczywiście problem, kim był Karol Miarka, czy Konstanty Damrot, czy Norbert Bondzi. Japończyk, a z drugiej strony mamy całą rzeszę osób, które bardzo dużo zrobiły dla naszego miasta na przestrzeni dziejów, a którzy w żaden sposób nie są uhonorowani. Ja swego czasu przyglądałam na przykład patronki ulic w Opolu. Jest tych patronek chyba 20 kilka na paręset ulic, ale z tego chyba tylko trzy panie, są bezpośrednio związane z Opolem. W tym roku udało się nazwać jakiś fragment malutkiej ulicy imieniem Danuty Berlińskiej, która zasłużyła się przede wszystkim obroną województwa opolskiego, była pomysłodawczynią tego słynnego łańcucha nadziei. To też było wykorzystanie rocznicy. Ale na przykład powiem szczerze, że starałam się przez cały rok przebić z taką propozycją, aby przynajmniej jedną z ulic, obojętnie gdzie, na przykład w Winowie, tam się buduje dużo nowych domów, nazwać imieniem sióstr Poliwodzianek, czyli właśnie tych córek Poliwody, Franciszka Poliwody z Wójtowej Wsi. Wszystkie one przeszły przez obozy koncentracyjne, niektóre z nich przez 2 czy 3 obozy koncentracyjne. Wszystkie były bardzo zaangażowane w działalność Związku Polaków w Niemczech i niestety już nawet nie chcieliśmy rozbijać je na tych 5 czy 6 tych sióstr Poliwodzianek. Powiedzieliśmy, niech mają jedną wspólną ulicę, sióstr Poliwodzianek, tak, bo one jako Poliwody z domu nazywano je Poliwodziankami. Niech się tak wspólnie nazywają. I mimo tego, że jest rocznica, niestety nie udało nam się.
Po krótkiej przerwie porozmawiamy z laureatami tegorocznego wielkiego testu wiedzy.